tak mógłbym się przypatrzeć tej pracy duszpasterskiej księży, jeszcze w tym dzisiejszym troszeczkę warunkach utrudnionych, ale jednocześnie odkrywam także tę obecność i starszych, i młodszych, i teraz właśnie tak widzę rodziny, co jest moją też radością, i jak ktoś by tutaj podszedł bliżej ołtarza, bo nie będzie taka okazja, wychodząc nawet ze świątyni, to zauważamy tę dekorację przed ołtarzem, która nawiązuje do tej treści Ewangelii, która dzisiaj przed chwilą została tutaj przez księdza Dawida odczytana, do czuwania, bo widzimy czuwającą, niepokalaną, widzimy świece roratnie, dostrzegamy również te lampiony jako takie znaki zewnętrzne czuwania, które pewnie będą nam towarzyszyły w czasie adwentowego roratniego spotkania. I można powiedzieć, że to jest tylko krótki okres liturgiczny, to adwentowe czuwanie podkreślające wypełnienie czy wolę spełnienia tych słów Pana Jezusa dodatkową modlitwą, także i adoracją, czy rozważaniem Bożego Słowa, czy też przystąpieniem do sakramentu pojednania. Ale tak naprawdę, jak sobie myślimy, to cały rok liturgiczny, czy cały rok liturgiczny, również z okresem Bożego Narodzenia, Wielkim Postem, tym okresem zwyczajnym, nie jest zaproszeniem czy odpowiedzią z naszej strony właśnie na te słowa Pana Boga, czuwajcie. I czy tutaj nie dostrzegamy także misji i zadania parafii, która stwarza te warunki, tę przestrzeń duszpasterską, modlitewną, ewangelizacyjną, do właśnie tego, aby to słowo naszego Pana się spełniło. Czuwajcie. I te słowa podkreślające, że tak naprawdę nie wiemy, kiedy Pan do przyjdzie, czy z wieczora, czy o północy, czy o pienia kogutów, czy nad rano. Więc życie chrześcijanina jest wpisane w tę postawę czuwania, czy inaczej czuwanie jest wpisane w życie chrześcijanina. I tutaj pozwólcie, że taka bardzo osobista moja teraz dygresja związana z dniem wczorajszym. Kiedy wczoraj, zanim tu przyjechałem, w tych godzinach popołudniowych, rano o 10:00, sprawowałem mszę świętą pogrzebową młodej kobiety, 39 lat, 19 grudnia, skończyłaby 40, ale w 39 roku życia, przed 14 laty, wraz ze swoim narzeczonym przyjechali razem, by zaprosić mnie, wówczas jako proboszcza, na ślub, pełni radości i entuzjazmu. Z radością przyjąłem, później pobłogosławiłem i wówczas nawet mi na myśl nie przyszło, że będę w takich okolicznościach po 14 latach, kiedy wówczas myślałem i życzyłem im pięknych jubileuszy. Przyszły na świat dzieci, troje dzieci, Olek, Julian i Zosia. A 3 lata temu Joasia, rozpoznanie tej nieuleczalnej choroby. 3 lata walki. I wówczas prośba o modlitwę, ale jednocześnie też jej zmagania. Kiedy w rozmowie, w modlitwie powiedziała, że tak bardzo kojące dla mnie jest też Słowo Boże. Właśnie rozczytywała sobie teksty Pisma Świętego i to ją tak bardzo wzmacniało. stała w pozycji takiego czuwania. Jak piękne świadectwo zostało wpisane w życie tej rodziny, mogą zaświadczyć słowa na pogrzebie, co było dla mnie zaskoczeniem, i męża Tomasza, który publicznie mi podziękował za miłość. Podziękował mi za miłość. Tak myślę sobie, jak dzisiaj potrzebujemy takich właśnie słów wdzięczności za miłość. I to moje osobiste wczoraj doświadczenie jest jakby takim wstępem do tego, żebym tutaj stanął i też powiedział wam, moi drodzy parafianie tej szprotowskiej parafii razem z waszymi duszpasterzami, dziękuję wam za miłość. Za miłość, którą realizujecie przez modlitwę. Bo w tylu intencjach zaproszona jest modlitwa od tego ołtarza. Za miłość, która jest realizowana także w tych gestach ofiarności, chociażby dla tego Domu Bożego, czy dla innych potrzeb tu związanych z parafią. Ale ja nie mogę w takim dniu, kiedy staję tutaj przed wami, po zapoznaniu się z dokumentacją parafialną i tą, którą posiadamy w Górii, też nie podziękować wam za tę miłość, którą realizujecie wobec misjonarzy. Bo przecież to nie tylko to, co tutaj jest widoczne dla oczu, to, co tutaj zostało zrealizowane, ale parafia również dzieli tę troskę z Kościołem misyjnym. I dziękuję za to świadectwo. Również z diecezją i z naszym seminarium, gdzie popłynęło wsparcie w tych minionych latach na rzecz formacji przyszłych kapłanów, również na rzecz domu księży emerytów w Zielonej Górze, gdy byli młodzi, sprawni, prowadzili duszpasterstwo, budowali kościoły, wykłady, a dzisiaj niektórzy z nich są przykuci do łóżka 24 godziny na dobę. Niektórzy poruszają się na wózku i nie wymagają dodatkowej specjalistycznej opieki. Gdy stanęli w tej jesieni życia kapłańskiego, a wcześniej oddali się do dyspozycji Kościoła, nie możemy ich zostawić. Moi drodzy, to też w tym wszystkim jest wasza modlitwa i wasza cząstka pomocy. Wasza cząstka pomocy i wsparcia. Za to chcę podziękować. I po czwarte, tyle nieraz apeli było stąd kierowanych o pomoc materialną w różnych potrzebach drugiego człowieka. Ile było tych apeli po trzęsieniu ziemi, powódź, pożar, wojna, pandemia. Tyle innych zdarzeń, dalszych i bliższych. I mogłem się przekonać, że nie zostawiliście nikogo bez odpowiedzi waszej, bez odruchu serca. Dziękuję za miłość, którą bardzo konkretnie, w konkretnych danych, również w wymiarze diecezji i poza diecezją, zostało to udzielone wsparcie. To jest piękne świadectwo. I tutaj, gdybyśmy szukali odpowiedzi na pytanie, po co jest parafia? No właśnie, to jest realizacja tej miłości, zauważenia drugiego człowieka, czasami dziecka, czasami osoby starsze, tam, gdzie jest potrzeba tego wsparcia. Ale misją parafii jest również nie tylko przekazanie życia Bożego, podtrzymywanie życia Bożego przez modlitwę i świadectwo wiary, ale także pielęgnowanie bardzo konkretnego życia modlitwy. Dziękuję wszystkim członkom wspólnot modlitewnych, apostolatu modlitwy, szczególnie różańcowemu, temu wielkiemu dziełu, które jest tutaj realizowane. Również dziękuję za to, że to właśnie ta parafia tutaj, jak zauważył ksiądz proboszcz, miał miejsce ten cud w 1558 roku. I tutaj codziennie rano i wieczorem jest sprawowana Najświętsza Ofiara. Tutaj jest Jezus Eucharystyczny adorowany. Jezus Eucharystyczny jest przekazywany. Bierzcie i jedzcie, to czyńcie na moją pamiątkę. I myślę, że również to dzieło, przed którym stoi smoda parafialna, dzieło tej adoracji jest tak bardzo potrzebne i to świadectwo tak bardzo, myślę, oczekuje na realizacji. Ale to powoli, niech to dzieło się też materializuje, bo dzisiaj tej modlitwy i tego świadectwa tak bardzo potrzebne. Opowiadał mi nasz misjonarz, który pracuje w Argentynie, że będąc proboszczem parafii bardzo wiele punktów miał. W jednej z miejscowości wybudowano kaplicę adoracji 24-godzinnej. I mówi, bardzo się zdziwił, jak ludzie się zapisywali w tej adoracji 24 godziny. Trwała na jedną godzinę. I że w nocy między drugą a trzecią przyszedł się zapisać nieznany mu człowiek. Ja mówię, nie znałem go z tych spotkań modlitewnych, gdy tam przyjeżdżam do tej miejscowości. Najpierw to było takim zadaszeniem prymitywnym, później powstawała ta kaplica adoracyjna. I dopiero na pytanie, czy z tą wiedzą, mówi, że jest lekarzem. Co więcej, ma bardzo duży kryzys wiary. Ale on zadał mu pytanie, ale dlaczego Pan wybiera tę godzinę? Między drugą a trzecią nad ranem. On mówi, bo mam świadomość, że wówczas wszyscy niemalże odpoczywają. Ale ja w tej godzinie chcę czuwać. Chcę porozmawiać z Bogiem. Szukam. To było dla tego księdza, ksiądz Paweł, pochodzący z naszej diecezji. To był taki szok, że człowiek z kryzysem wiary zobowiązuje się, żeby między drugą a trzecią nad ranem przyjść i trwać na modlitwie przed Jezusem Eucharystycznym. To jest, moi drodzy, też pewną misją, żeby wchodzić, czy pozwolić, aby ktoś nawet z kryzysem wiary miał możliwość spotkania z Jezusem. I tu potrzeba właśnie tego podprowadzenia naszą modlitwą, ale też naszym świadectwem, naszym apostolatem. Również istotne jest to formowanie świadectwem naszego życia, także młodego pokolenia, które tu zauważył się sprawa, jak bardzo potrzebne jest to świadectwo dla młodego pokolenia. Dlatego też to Słowo Boże, które jest przekazywane, cieszę się, że za chwilę trzech kandydatów otrzyma promocję lektorską. Ja to używam tego porównania, o tym się dzielę, że tak jak nieraz potrzebujemy pewnej pastylki, małej tabletki, bo wysokie ciśnienie, bo cukier, bo cholesterol, bądź inne niedomagania. Nie możemy funkcjonować bez owocu pracy farmaceuty, chemika. Mała tabletka potrafi tak duży organizm wprowadzić w stan, który pozwala wypełniać obowiązki. Również to żywe słowo jest dzisiaj bardzo potrzebne, bo ono zawiera w sobie Ducha Świętego, który sprawia nasze podobieństwo do Jezusa. Jesteśmy Jego braci. I zauważmy, moi drodzy, że dzisiaj w tę niedzielę pierwszą Adwentu bardzo mocno prorok Izajasz podkreślał: Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem. I z drugiej strony jeszcze raz podkreśla, a jednak Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, wzmacnia podwójnie to mocne stwierdzenie, które nam się wydaje takie oczywiste, bo Pan Jezus na prośbę uczniów przekazał nam tę modlitwę, która podkreśla, że Bóg jest naszym Ojcem, a jeśli On jest naszym Ojcem, to my jesteśmy wobec siebie w pozycji dziecka, w relacji dziecka, w relacji brata i siostry. I wydaje mi się, moi drodzy, nie wiem, czy to będzie nasze wspólne spostrzeżenie, że dzisiaj i w świecie na zewnątrz, i w naszej ojczyźnie, i nieraz bardzo blisko w naszych środowiskach, tak bardzo potrzebujemy właśnie tej jedności i miłości. I życie parafii, a więc skoncentrowane. I cieszę się, że tak się dzieje, że tutaj właśnie trwa apostolat modlitwy. Że w centrum jest Jezus eucharystyczny, który nas przemienia, który nas prowadzi do Ojca. I dziękuję wszystkim za ten apostolat, który wykracza poza granice parafii. Apostolat modlitwy, ale także tej pomocy materialnej, która jest świadectwem wrażliwości naszego serca, szczodrobliwości naszych rodzin. Niech za to dzieło Bóg wszystkim błogosławi. Amen.